Iwona Borawska, witam serdecznie z 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Przed nami rozmowa z Piotrem Borkowskim, autorem scenariusza filmu Iluzja Marty Minorowicz. Reżyserka, dokumentalistka pierwotnie chciała stworzyć właśnie dokument o rodzinach osób zaginionych. Szybko jednak odkryła, że musi to być fabuła i zaprosiła do współpracy Piotra Borkowskiego.
No to był mniej więcej rok 2014, początek 15, tak mi się wydaje, tak pamiętam. Znaczy miała pomysł jakby dokumentalny, czy miała też doświadczenie pewne dokumentalne związane z tym tematem. No i miała to wrażenie, które dostała w trakcie tej swojej dokumentacji, prawda? Znaczy to wrażenie przebywania z ludźmi, którzy żyją w innym czasie. I którzy żyją w takim czasie właśnie zatrzymanym. I no, zrobiło na niej wrażenie to zjawisko. No tyle tylko, że oczywiście kiedy przyszło do myślenia fabularnego, no to się okazało, że to jest sprzeczne z zasadą sztuki, tak? To znaczy...
Film to czas, prawda?
Tak, to znaczy, że tak naprawdę no, pokazanie czasu zatrzymanego w filmie powinno polegać na tym, że się robi jedną klatkę, robi się jedno zdjęcie i ono trwa przez te 40, tam przez 90 minut powiedzmy, tak? Czy to wygląda tak jak filmy Andy Warhola, że po prostu widzimy kogoś, kto śpi przez 8 godzin, prawda? Znaczy to trzeba by zrobić bardzo takie slow cinema w sposób ekstremalny. No więc myśmy się zaczęli zastanawiać, ja też zacząłem jakby myśleć i proponować jakieś rozwiązanie. Znaczy jakby, czy da się zrobić właśnie film, który byłby filmem fabularnym, ale opowiadał o tym, tak, wyrażał to. Czy da się fabularnie, ruchem też, narracją, przebiegiem fabularnym wyrazić to, co Marta chciała wyrazić, co jest też faktycznym doświadczeniem tych osób, tak? Bo Marta oczywiście zauważyła coś, co jest w rzeczywistości po prostu, co istnieje. No i wymyśliliśmy taki sposób, czy no ja zaproponowałem w dużej mierze taki sposób, żeby pójść szlakiem właśnie iluzji, znaczy żeby zrobić esej o iluzji, tak? Potraktować ten temat jako właśnie fabularnie, przetłumaczyć go na film fabularny, na zasadzie eseju o iluzji, no i w ten sposób zrobić, no w sensie iluzję fabuły, tak? Zrobić iluzję filmu, tak? I wejść w tą przestrzeń właśnie, bo tak naprawdę ten pomysł jest spójny, tylko taki, no, on jest trudny do przyjęcia, bo tam się nie chodzi raczej. To znaczy pomysł jest w sposób taki, żeby wejść bardzo blisko w granicę między konwencją, między filmem a rzeczywistością, powiedzmy, między obrazem a rzeczywistością.
Osoby zaginione, poszukiwanie takich osób, wizje lokalne, morderca, który wskazuje, tu zakopałem, a nie ma i tak dalej. Wszystko to znamy z kryminałów, z kina gatunkowego, z seriali. Jesteśmy z tym oswojeni. Państwo poszliście, jakby korzystając z tych obrazów, odniesień w zupełnie innym kierunku. Kontemplujemy guziki, rozważamy, czym jest pando, to pan zaraz wyjaśni. Mówił pan o fizyce kwantowej, czyli no kot Schrödingera, prawda, no bo nie wiadomo, czy ta bliska nam osoba istnieje, czy nie istnieje, czyli powiedział pan, że jest to kochanie osoby o nieokreślonym statusie ontologicznym. Może od pando zaczniemy, co to takiego?
Mamy tam anegdotę o pando, prawda, która jakby tak troszkę jest takim mottem tego filmu, prawda? To znaczy pando jest jednym, no jest tak największym organizmem żyjącym znanym człowiekowi. Tak naprawdę jest w ogóle konkurencja między dwoma takimi organizmami. Jest jeszcze jakiś grzyb wielki w innym miejscu.
No właśnie, który... bo ja jestem pod wpływem grzybni z Netflixa, tak. Przyznaję.
Tak, więc jakby są dwa takie organizmy i tam jest, ludzie się tam kłócą, pod jakimi względami one są największe, prawda? Ale jest taka wersja też, która mówi o pando, która jest ciekawsza tak wizualnie, bo to jest rzeczywiście las. Mama mojej żony jest ogrodnikiem i jak przeczytała ten scenariusz, to powiedziała, że ona nie wierzy w to, nie? Bo nie może być tak, że jest 40 tysięcy drzew i one są jednym drzewem jakby, tak? Ale no, no wiemy w sensie biologicznym, że tak jest, że to jest rzeczywiście jakiś rodzaj no, drzewa, które wyrasta po prostu z nowych pni, gdzie skłączy powiedzmy spod ziemi i że wszystkie te drzewa są genetycznie takie same, prawda? Teraz on niestety z tego co wiem maleje ten obszar, to znaczy pando umiera. Podobno. A nie wiadomo, jak jest właśnie stary, czy to ma tam 10 tysięcy lat, 20, czy tam, czy setki, prawda, tysięcy lat, nie wiemy tego do końca. I to jest taka przypowieść malutka, która nam oświetla ten film, prawda? To znaczy, że my staramy się, ponieważ my rozrzucamy różne tropy i można mieć do nas pretensje i no zdarzają się te pretensje wobec tego filmu, że my rozrzucamy te tropy i nic z tego nie wynika, prawda? Więc my staramy się powiedzieć, że my rozrzucamy tropy, między którymi są relacje. Natomiast no, to od człowieka zależy, co on z tym zrobi, prawda? Tak jak w życiu, znaczy, że no, trzeba sobie wybrać, trzeba to połączyć, prawda? Trzeba sobie znaleźć. I zależnie od tego, kto przychodzi, to on to różnie połączy, tak? Zobaczy sobie coś innego. To, i wszyscy mają prawo do tego. Również do niewidzenia, prawda? Znaczy do niechęci do oglądania takich rzeczy. rzeczy, bo to jest jakieś przerażające czasami. I zaczęliśmy to układać właśnie wychodząc od takiej historii bardziej obyczajowej, realistycznej, rodzinnej, tak jakiego rodzinnego melodramatu, no i dokładając kolejne jakby etapy, prawda? Znaczy w pewnym sensie to jest podróż. Znaczy to, że my dokładamy nowe gatunki, to, że my jakby mamy śmiałość, tak, no, mamy tam śmiałość dojścia do gatunków takich, no właśnie już baśniowych, powiedzmy, czy no, opowieści o superbohaterach, tak naprawdę.
No właśnie, pan wspomniał o bohaterach Marvela i przyłożył to do postaci granej przez Agatę Buzek, głównej bohaterki. Zazwyczaj tutaj, kiedy myśli się o iluzji jej właśnie, no to jest ta iluzja wizji, prawda, jakichś takich parapsychologicznych zjawisk i tak dalej. No ale reżyserka, myślę, nie bez powodu mówi o tym, że zmierza w stronę zen. I czy to nie jest przypadkiem w ogóle iluzja egzystencji jako takiej?
Znaczy, no ja myślę, że to pojęcie iluzji jest jakieś w ogóle uniwersalne. Znaczy, to jest strasznie mocna część naszej kultury, prawda? Znaczy, w pewnym sensie problem, z którym się w ogóle teraz mierzymy ciągle, jest coraz bardziej problemem iluzji, tak? Dlatego, że żyjemy coraz bardziej w cyfrowych światach, coraz bardziej się przyzwyczajamy do obrazów, tak? Coraz częściej nie obchodzi nas ta granica. To jest to, o czym opowiadał Jean Baudrillard, prawda? Nazywając to hiperrzeczywistością, prawda? I tak naprawdę nasz problem tego dotyka. Znaczy, to jest problem, który mówi o symulakrach, tak? Który mówi o związku między przedmiotem a jego obrazem, tak? I o tym, czy się zatraca ten związek, czy nie. I, no i te osoby, które ci rodzice, którzy stracili dzieci, oni się mierzą z tym problemem. Więc my w pewnym sensie no, opisujemy realistycznie ich sytuację, no, ale próbujemy dać temu jakąś szerszą refleksję, prawda? Zrobić z tego pewną przypowieść taką no, związaną z nami, z wszystkimi, tak? No, my wszyscy nie chcemy tam zaglądać. Znaczy, my wszyscy ulegamy tym iluzjom po prostu cały czas, prawda? Gdybyśmy mieli chęć pozbywania się ich, no to jest ciężki wysiłek. To jest naprawdę bohaterskie, żeby odrzucać te wszystkie rzeczy, tak? Bo one są atrakcyjne, bo są często no, jakoś tam wspaniałe, tak? Ten świat wyobraźni jest wspaniały, prawda? No to jest to, co się mówi, że my też żyjemy w rzeczywistości no, takiej jungowskiej bardzo, takiej nieświadomości jungowskiej, tak? Która po prostu, zresztą świadomie stworzonej przecież, tak? No my wiemy o tym, że kino, obecne kino komercyjne, szczególnie to fantastyczne, no jest oparte po prostu na zasadach jungowskich, które świadomie zostały wprowadzone, szczególnie do filmów Disneya, prawda? I one są wykorzystywane. Więc to jest taka rzeczywistość, która no, te 100 lat temu byłaby rzeczywistością snu w ogóle, prawda? W dużej mierze. Ludzie śnili takie rzeczy, jakie my teraz oglądamy na ekranie. I taką rzeczą, która jest strasznie charakterystyczna dla naszego czasu, to jest fascynacja superbohaterami, która jest niezwykła. Z jakiego powodu ludzie się przejmują Batmanem, tak do końca trudno zrozumieć. To są w ogóle większość postaci komiksowych, to są postaci wymyślone w czasie wojny, po to, żeby ludzi pocieszyć w czasie wojny. Ale z jakiegoś powodu przetrwały, jakoś oderwały się, prawda, od tego kontekstu swojego. No i w tej chwili no, połowa seriali to są seriale o superbohaterach, prawda? A jeżeli my w realistycznym filmie mówimy, że kto wie, może nasza bohaterka ma jakąś zdolność albo w jakiś wyjątkowych okolicznościach może się w kimś wzbudzić jakaś zdolność, co w ogóle jest zdokumentowane, my mamy na to dowody, tak? Bo są takie historie. Tak, no dokładnie. To ludzie o tym nie wiedzą po pierwsze. Po drugie zakładają, że to jest czysta fantazja. Po trzecie uważają, że to jest kicz i że nie wolno tego robić. Prawda? Więc w pewnym sensie dotykamy pewnego tabu kulturowego. A prawda o kinie gatunkowym jest taka, że to jest kino, które albo kompensuje coś, czego nie mamy, albo ono wyraża nasze marzenia. I moim zdaniem to kino nam mówi w tej chwili, że my bardzo tęsknimy do tego, żeby być czymś więcej. Co jest w ogóle nam bardzo potrzebne, dlatego że mamy problemy, z którymi sobie nie radzimy. Tak? I to są właśnie głównie problemy środowiskowe, tak wracając do Pando.
Ale wie pan, że Avengersi mają już teraz naprawdę słabo, a jak sobie pomyślę o Batmanie, to właściwie no, jest to człowiek, który nie żyje, prawda? Trochę tak jak nasza bohaterka i paru innych bohaterów, Kapitan Ameryka. A ja już nie mówię o tym, że obecnie na przykład Joker jest bardziej chyba lubianym bohaterem, więc w ogóle nam się pomieszało.
Ja myślę, że Joker jest ciekawym przykładem w ogóle, tak? Znaczy, że nagle mamy film, który w ogóle funkcjonuje w rankingu jako jeden z najlepszych filmów psychologicznych w historii kina, który jest filmem o postaci z komiksu, co jest przykładem właśnie takiego simulacrum bodlerowskiego. To jego trzecie stadium tego właśnie odrywania się tych przedmiotów i obrazów polegało na tym, że my po prostu właśnie już te przedmioty, jakby obrazy, które oglądamy, my zapominamy, że one się nie odnoszą do niczego. Także moim zdaniem my tego dotykamy. Znaczy ten nasz film, ja dlatego tak usiłuję go trochę bronić publicznie, bo wydaje mi się, że w nim jest jeszcze potencjał, który nie został powiedziany po prostu. Tak? I ja widzę, że wielu krytyków tego nie widzi po prostu. Pewnie też część widzów tego nie widzi, nie? Ludzie mają prawo nie widzieć, czy nie chcieć nawet tego, to nie ma problemu takiego, nie? Ale my jako twórcy możemy też no, dać jakiś sygnał, prawda? Że my sobie o tym myśleliśmy przez ileś lat. To jest jednak film, który ze strony Marty jest wyrazem jej zainteresowań właśnie takich dokumentalnych, prawda? I Marta bardzo tam czyściła ten film z takich rzeczy, które są często filmowe po prostu takie, tak? To nawet właśnie te elementy gatunkowe tam są, jednak one są przefiltrowane, to znaczy one, to nie jest prawdziwy gatunek, prawda? My tam dostajemy takie zarzuty nawet, że tam policjant nie zachowuje się jak policjant w filmie. No nie zachowuje się, ale myśmy potwierdzali to z policjantem.
Mądrą, dobrą kobietą.
Tak, ale myśmy potwierdzali to z policjantem, konsultowaliśmy, jak te śledztwa utykają, jakie to jest często nieporadne wszystko i tak myśmy to zachowali po prostu, tak? Więc to jest jakby taka rzeczywistość właśnie niefiltrowana. Tak? Albo jak filtrowana, to tylko trochę, prawda? Tak? Jak absurdalna, no to taka, ale że to się mieści wszystko w życiu.
Ale wracając do tego no, podstawowego tematu i punktu wyjścia i do Państwa też kontaktów z ludźmi z Itaki, jak rozumiem, tak? Z osobami, które są w tej sytuacji przez, nie wiem, pewnie dekady cierpią i właściwie żyją, nie żyjąc. No to jest opowieść o rodzinie, którą to dotyka. I tutaj padły takie słowa w czasie konferencji prasowej, że to jest najstraszniejsze. To znaczy, że śmierć tak straszna nie jest, bo mamy mechanizmy społeczne, psychologiczne, religijne, żeby się pożegnać. Tu mamy pogrzeb guzików, prawda, w pewnym sensie.
Tak, ale to jest dziwne stwierdzenie, bo to oznacza, że dla nas najstraszniejszy jest problem z obrazem czegoś. Rozumiem, znaczy, że tak naprawdę najstraszniejszy jest problem mentalny, prawda? Tutaj te takie...
Ale przepraszam, może to chodzi o czekanie, o to, że jakby nie możemy sprawy zamknąć, że ciągle jesteśmy w nadziei, a jednocześnie w rozpaczy, no nie wiem.
Nie, to jak pamiętam z którejś z rozmów właśnie z panią szefową Itaki, ona opisywała, że ci ludzie żyją w więzieniu. To znaczy, że ten stan można porównać do stanu po prostu permanentnego życia w więzieniu. I, że to jest mentalna klatka po prostu. I że ten właśnie niemożliwość znalezienia rozwiązania, tak, wyjścia, właśnie zamknięcia, oderwania się i tak dalej sprawia, że ludzie się po prostu, są wokół nich niewidzialne ściany. Tak? I jeżeli my uważamy to za najbardziej przerażające i najtrudniejsze do wyobrażenia sobie takie niebezpieczeństwo, które może człowieka spotkać, czy taka tragedia i trauma, to znaczy, że świat mentalny jest dla nas strasznie ważny. Że w tym sensie łatwiej jest sobie radzić z rzeczami zewnętrznymi niż wewnętrznymi. Tak? I my trochę próbujemy iść w tą stronę, co jest jakby trochę wbrew kinu, dlatego że kino lubi właśnie widzieć, prawda? No te pierwsze tam... Właśnie no to 120 lat kina, no to większość z tego to my się skupiamy na ruchu, to znaczy na wszystkich historiach, które można załatwić w ten sposób, że jeden pan zabije drugiego pana, prawda? Ale to, co jest ciekawe i co dla mnie jest ciekawe w kinie, to jest właśnie próba opowiedzenia też świata wewnętrznego.
No kwestia świadomości właśnie, iluzji naszego bycia, widzenia świata. No każdy widzi inny świat tak naprawdę. W ogóle świadomość to jest rzecz ciągle jeszcze badana, prawda?
No to jest temat, który powrócił w ogóle, tak?
No bo sztuczna inteligencja i świadomość, to prawda, otwiera nam zupełnie nowe patrzenie na to, ale też, że nasza świadomość, też stan psychiczny, mentalny jakby determinuje to, jak no, czym jest dla nas świat. Nie jesteśmy w stanie obiektywnie żyć.
Tak, oczywiście, no, my to wiemy, jakby no, wierzymy w to tam od czasów romantyzmu mniej więcej, od czasów Kanta, prawda, który nam powiedział, że nie widzimy rzeczy samych w sobie, prawda. I oczywiście są ludzie, którzy w to wątpią. Częściowo nasz film też ma takie wątpienie, bo cholera, może da się zobaczyć, znaczy może tamten filozof się mylił, może my się mylimy, prawda? My raczej mówimy o tym, no, że życie jest tajemnicą i wydaje mi się, że to jest w ogóle taka współczesna postawa, którą powinniśmy sobie przypomnieć. Tak w ogóle.
Melodramat ekologiczny, tak pan to określił. Mogę poprosić o definicję tego hasła, krótką, o co chodzi?
No ja wymyślam takie rzeczy tam do filmów, tak? Robiłem kiedyś męski melodramat, tak? Pomagałem przy pierwszym filmie Marysi Sadowskiej, który nazwaliśmy feministycznym westernem. Znaczy ja jakby lubię takie zderzenia, takie oksymorony, prawda? Znaczy zderzenia takie, bo to jest ciekawa forma, jeżeli mamy coś, co sobie zaprzecza, tak? I możemy między tym jakoś manewrować. Gdybym ja miał proponować właśnie jakąś nazwę tego naszego filmu, bo oczywiście on ma wiele gatunków, można go naprawdę nazywać różnie, znaczy absolutnie można go nazywać filmem psychologicznym, mystery dramatem, tam są jeszcze inne gatunki, tam jest film więzienny właśnie, czy film o Robinsonie tak naprawdę, to też jest taka struktura, prawda? No tam się oczywiście pojawia jakiś też metafizyczny, może to być film religijny, jeśli ktoś chce, no buddyjski na przykład, prawda? Psychologiczny, on może opowiadać o autoterapii tak naprawdę ten film, tam można nakładać różne jakieś swoje zajęte. Ale no, to, co mi przyszło do głowy, tak, myśląc sobie właśnie, co bym jeszcze mógł powiedzieć, to jest taki właśnie przede wszystkim melodramat właśnie, że część osób nie zauważa melodramatu, a nie zauważa dlatego, że córki nie ma na ekranie. Znaczy, to jest film o wielkiej miłości, ale po prostu nie ma tej, znaczy relacja jest rozproszona przez cały film, prawda? Bo nie ma tej osoby. Czyli nie ma sceny, gdzie one mogą się skonfrontować. W tym sensie, no Agata Buzek gra tutaj do ekranu, prawda? To jest, ona ma niezwykłego partnera, to znaczy kogoś, kogo nie ma, kogo my nie znamy w ogóle. Co jest ciekawym w ogóle pomysłem tak naprawdę, takim dramaturgicznie. Teoretycznie nie do zrobienia, ale Hitchcock to lubił. To jest pomysł Hitchcocka, że można mieć aktora, którego prawie nie ma, postać, której nie ma na ekranie, ale która jest ważna w fabule. To stąd melodramat, a ekologiczny, no to właśnie dlatego. To znaczy, że pewną nadzieją dla tych osób i pewnie jedyną formą, którą ja znam poradzenia sobie z tą sytuacją, to jest szerzej na nią patrzeć. Znaczy zmienić swoją perspektywę w taki sposób, żeby ten mój problem...
Osobniczej na...
Tak. No i to znowu, no, jeśli ktoś bardzo chce, to my mówimy o procesie indywiduacji według Junga i o odnalezieniu jaźni, prawda? Czyli wyjścia poza ego po prostu. I może to pokazujemy, prawda? A może ktoś ma jakąś inną klamrę, którą sobie tam chce do tego dobudować. Ale w każdym razie do tego zapraszamy. Znaczy zapraszamy do takiego kina, które można sobie właśnie składać, można sobie coś z nim robić, ale no, byłoby nam miło, gdyby ktoś chciał się przyjrzeć jemu, prawda? Znaczy jakby pobyć z tym po prostu. No, to proponujemy.
Piotr Borkowski, scenarzysta. Okay. Bardzo dziękuję.